Cześć, słuchacie 212 odcinka podcastu Inside Baseball z Wrocławia i z Warszawy. Mówią do was Konrad Okoński,
Robot House!
Oraz Mateusz Żarkowski, intergalaktyczna łyżka.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy Data Corruption,
Master Oogler
oraz newsy Dark Souls News.
Gdy równość uderza zbyt mocno.
Update, rzeczywistość dogłębna i rozszerzona oraz szybka piłka. Piłka w trybuny może? I aftershave.
Piłka w trybuny może brzmi jak bardzo niepewny pałkarz, który zaraz ma walnąć, który nie wie, czy walnie home run. Piłka w trybuny może?
Może, nie wiem, zobaczymy.
Cześć. Jak piłka, wyobrażasz sobie, że ktoś uderza, ty komentujesz i ta piłka tak leci przez całe boisko. I nie wiesz, czy wpadnie i tak może będzie home run.
Także już to powiedziałeś, niby postawiłeś swoje konie na to, że to się wydarzy, ale wciąż jeszcze tak ciągniesz, bo może będziesz mógł się wycofać z tego, co powiedziałeś, jeżeli nie. Tak naprawdę nie mam co tam przeczytać. Także jeśli ktoś na czacie, który słucha nas teraz na żywo, napisze do nas jakieś pytanie, które będę mógł tam wrzucić, to nie wyjdę na głupca.
Tak, piszcie do nas pytania.
Zapytajcie o coś. Zapytajcie o moją nową postać do D&D, o której rozmawialiśmy przez półtorej godziny, zanim zaczęliśmy podcast.
Powiem ci, ja przeczytam ci. Jest Data.
No.
Data 500+.
Chciałem ci powiedzieć, że gadaliśmy o tym, w jaki sposób się to wymawia przed podcastem i ja nie byłem pewien, jak to przeczytam do momentu, kiedy to przeczytałem. Także to było trochę...
To jest Schrödingera.
To jest kwantowe słowo.
To jest kwantowe pojęcie, kwantowe słowo. Nie wiesz, dopóki nie przeczytasz.
Najwyraźniej przeczytałem Data, także cheers.
Ciekawe, bo ja myślałem, że przeczytasz Data.
Ja też tak myślałem, zwłaszcza, że powiedziałem, że tak można i tak nastawiłem się trochę na to.
Jesteśmy dzisiaj spóźnieni trochę, bo jak tylko siadłem do podcastu, to jeden z naszych klientów stworzył urgent ticket, który oznacza all hands on deck praktycznie. I generalnie siadam wyluzowany do podcastu, już sobie tutaj, wiesz, przygotowałem picie, dostałem ten koktajl z truskawek, wszystko, jestem taki wyluzowany, myślę, idealnie zrobię sobie podcast, pójdę do fryzjera, wszystko mam dzisiaj zaplanowane i w tym momencie wpierdala mi się ticket z ja pierdzielę, nie mamy w ogóle, rzeczy nam przestają działać, zwracają różne wyniki, wali nam się wszystko i nie ma tych i mamy data corruption, czyli bardzo możliwe, że wszystkie dane, które trzymamy, są, wiesz, złe. W sensie coś się stało i są nadpisywane, nie? Bo rzeczy zwracają różne wyniki w momencie, kiedy pytasz o nie w ciągu, wiesz, 2 sekund, nie?
A już myślałeś, że kawka zrobiona i koń zwalony?
Tak, już myślałem, że koń zwalony. już koń był w domu.
Pod dachem. Mateusz, mówisz, że miałeś iść do fryzjera dzisiaj.
Tak.
A widziałeś,
widziałeś
moją fotkę?
Widziałem, że zrobili cię na szaro, Konrad.
Tak, ale to był tylko żel. To był żel do włosów, który poszarza włosy.
Zajebiście wyglądasz. Wyglądasz jak Biedroń dla mnie.
Wyglądałem, tak.
Wyglądasz jak Biedroń trochę, nie?
Gay the right way.
Jest, wygląda jak Gideon. Ej, muszę... No na serio, czekaj, zaraz znajdę jakiegoś Biedronia.
Ale to jest z wczoraj i przedwczoraj, bo umyłem włosy, także już nie mam takich włosów.
Czekaj, jest Biedroń w okularach?
Nie wiem, może? W sensie, czy jest to fetysz jakiś, czy Biedroń...
Kurwa. Nie ma. Nie ma, Biedroń wyraźnie jest zbyt cool, żeby nosić okulary.
Nie dba o swoje oczy. Tyle znalazłem go tylko w ciemnych okularach. Wygląda trochę tak jak Taika Waititi czasem.
Tak zwany kokroń.
No faktycznie. No.
Co nie?
Tak. Tak, przy czym moje włosy wyglądają trochę, jako że jest to tylko żel, to wyglądają trochę jak farbowane, nie? Gdzie on faktycznie jest stary. Moja mama do mnie napisała, powiedziała, Konradku, takie siwe włosy, ale nie miałeś ich aż tak dużo.
Moja mama jest kurwa uroczasem.
Moja mama jest...
jest strasznie urocza.
Tak, kminiłem, że powinienem go poprosić, żeby nałożył mi trochę na brwi też. Bo głupio to wygląda, kiedy są same włosy, ale nie zrobiłem tego.
Nie, nie, chyba często tak jest, że właśnie włosy siwieją pierwsze, a brwi nie.
Chyba tak, musiałbym spojrzeć, bo ja mam dużo siwych włosów, tak czy siak. Jedna z pierwszych rzeczy, które usłyszałem ostatnio od ludzi nowych, których poznałem, więc... O, ale masz dużo siwych włosów, a dzięki, to jest jakby to, co chcesz usłyszeć jako pierwsze, kiedy kogoś poznajesz.
Ale one są super, wiesz?
Są, no to jest fakt. Fakt,
no naprawdę są atrakcyjne fizycznie.
Dostałem bardzo dużo w ogóle pozytywnych komentarzy od mężczyzn.
To by tłumaczyło fryzurę Biedronia.
Tak.
Myślę, że każdy mężczyzna tak naprawdę ma jakby z dwóch rzeczy, które może się zdarzyć, no to lepiej posiwieć niż wyłysieć, nie?
Tak.
I każdy mężczyzna trochę pokryją mu marzy, że go to czeka jak dobre wysiwienie niż wyłysienie.
Jak na ironię, to wyłysienie sugeruje większą męskość, no bo jakby oznacza wysokie poziomy testosteronu, nie? Życie jest pełne ironii, Mateusz. Tyle chciałem powiedzieć. Dobrze. To tyle z moich rozkwin. To idziemy do tej daty. Powiedzieliśmy o tym data corruption, czy ja zapomniałem już? To była nasza rozkmina, była twoja rozkmina. Wybacz, że przejąłem ją na rzecz swoich włosów.
Nie, mi się podoba. Mi się podoba. Te takie włosy to też jest taki, wiesz, data corruption. Kiedyś tam był kolor, ale teraz już nie wiadomo jaki.
Ej, właśnie, a jeśli ty miałbyś taki żel na głowie, to co stałoby się z twoimi włosami? Ty jesteś blondynem.
No pewnie też by były siwe, nie?
Chyba tak. No jeśli kryją ciemne, no to...
Nie, mój aryjski blond przebiłby się przez to. Bym skupił się, zacisnął mocno pięści i siwość by wyleciała w kosmos. Moje włosy zaleśniłyby taką blond grzywą. Słońce Vegeta by się od nich odbijało, oślepiając wszystkich.
Super Saarian.
Super Arian.
Super Mario. O, dobrze.
I teraz tak. Chociaż miałem znajomą, która miała taki fetysz, że jej włosy zawsze musiały być platynowe.
No, Monika była przez chwilę taką znajomą. Farbowała
tak,
się na biało.
Tak, ale to nie to samo.
W sensie platyna
Monika
i biało
to Monika. To... Monika się zawsze farbuje na różne kolory i tak dalej. Ja miałem taką znajomą, która miała takie coś, że zawsze musiała być platynowa.
No. Znaczy, ona się po prostu tak jakby identyfikowała jako osoba z platynowymi włosami. To była jej włosowa seksualność.
A ona nie jest ruda?
Co? Nie, nie, mówię o tej twojej znajomej. Że tak jakby...
Tak, tak.
Ona się czuła dobrze tylko z platynowymi włosami. Czuła się sobą. Nie jest tak?
Pewnie tak. Pewnie tak. Nie wiem, wydaje mi się w ogóle, że ludzie przeceniają swój wygląd i czucie się ze sobą trochę. No. Jak tak się nad tym zastanowię, że bardzo mocno próbują jakby łączyć to, jakby tak jakbyś nie akceptuje siebie, nie wiem, taki, owaki, gruby, chudy, z takimi włosami, łysy, zamiast powiedzieć, ja ostatnio przytyłem trochę i akceptuję siebie, jak jestem gruby, jestem kulką, która czasami idzie, już nie idę pobiegać, idę się potoczyć na zewnątrz.
Mateusz, ale ciężej jest ci sprzedać rzeczy, jeśli się akceptujesz. Nie rozumiesz?
Sprzedać?
Tak, mi. Chcemy ci sprzedać rzeczy.
Ale my nie, jako... nie, to ja chcę sprzedawać rzeczy.
Tak, ale nie rozumiesz. System kapitalistyczny potrzebuje, żebyś nie czuł się dobrze sam ze sobą, bo wtedy nie kupujesz tylu rzeczy.
Przypomina mi się taki obrazek, to był chyba z Oglafa, że stoi taki farmer na polu i mówi: ach, w końcu jestem na swojej farmie, która będzie mnie żywić. Już nie będę nigdy nic więcej potrzebował kupić. I jest podpis: największy wróg kapitalizmu.
Tak, tak jest. Także obudźcie się, owce.
W sensie obudźcie się, owce, i kupujcie, czy?
Nie, no to jest to, co robimy teraz. Kupujemy jako owce.
To mi się bardzo podoba motyw teraz w tym Black Lives Matter, jak firmy wrzucają te rzeczy na Twittera i ktoś to podsumował jak I'm gay too, please buy my product.
Please buy my gay products. My independent gay products.
How do you do, fellow homosexuals?
We stand with gay people, buy a Volvo.
Kropek pisze, że to się nazywa pink kapitalizm. Nie słyszałem nigdy takiego określenia, ale jest super.
Chyba to jest określenie, które się pojawiło w tym roku, bo pamiętam, że w tym roku wyszło dużo takiej, wiesz, heheszkowej krytyki.
No chyba Bethesda chyba weszła pierwsza, gdzie wprowadziła te swoje kolorowe logo we wszystkich miejscach w Rosji i w Arabii Saudyjskiej chyba, czy gdzieś tam pozostali czarni.
Tak, bo tam identyfikują się z Black Lives Matter. Stary, przyszłość jest taka, że logo Bethesdy na Twitterze będzie tobie wyświetlać się w takim kolorze, jaki odpowiada twoim przekonaniom.
To jest w ogóle dobry motyw.
To będzie internet
4.0. Ciekawe, czy będzie tak, że będziesz w ogóle miał świat zaprojektowany, żeby wyświetlać się, żeby odpowiadać twoim przekonaniom. Chociaż wydaje mi się, że to też nie jest najlepsze. Że najlepszy motyw jest wywoływanie w ciebie tej agresji i tego całego, wiesz...
O, stary, ale będzie wywoływanie.
Tego zakresu uczuć, nie? Który jest jakby, który ma przecież ciebie przebiegać. Nie możesz być konkretnie content, nie możesz być cały czas zadowolony, tylko musisz się identyfikować. Nawet lepiej chyba jest, kiedy ty się wkurwiasz cały czas na coś, bo wtedy masz wrażenie, że nie wiem, musisz sprawić, żebyś poczuł się lepiej, nie? Więc coś kupujesz, coś
stary,
jesz.
W przyszłości rano internet będzie wprowadzał cię w stan lekkiego rozdrażnienia, ale będzie dawał ci sposób, żebyś mógł wyrazić to rozdrażnienie albo pomóc w jakiejś sprawie komuś w internecie, a po południu będziesz dostawał taki feedback, że poczyniłeś jakąś różnicę, zmieniłeś świat na lepsze i będziesz się tak zajebiście czuł i będziesz mógł pójść do sklepu i zjeść hamburgera.
To taka gamifikacja w ogóle, nie?
Tak. Być dostawał takie małe kawałki informacji, które będą wystarczały, żeby trzymać cię w określonym nastroju.
Kurde, ale to problem jest, że ta gamifikacja na przykład nieźle działa tak naprawdę. Coś takiego jest, nie? Co to było? Jak się to nazywało?
Dolar za drzewo?
Że Team Trees? Czy One Tree Planted? Co to było? Takie było takie coś, że...
Chcieli posadzić milion drzew.
Wszyscy podawali pieniądze i tam... To jest to, chyba Team Trees. Mhm.
Nie, tak, to było bardzo popularne na YouTubie w jednym momencie. A co to jest?
Tak, i wszyscy zaczęli wrzucać tam Elony jakieś i tak dalej. Dawały pieniądze.
Tak, bo oni
to
chcieli zasadzić jakąś straszną ilość. Zasadzili 22 miliony drzew. Gdzie oni mają tyle miejsca?
Widzę, że ktoś tutaj. Elon Musk, milion drzew.
Wow. Jezus. I może powinniśmy...
Trilon.
Ja może zapłacę za 5 drzew i napiszę Inside Baseball Trees. These trees will make toilet paper one day. Nie no, to jest fajna akcja. W sensie to była taka duża akcja, gdzie wielu youtuberów brało w tym udział i zbierało...
Wyobrażasz sobie, żebyśmy wysiedlali ludzi? Bo musimy teraz sadzić drzewa. Musimy usadzić 22 miliony drzew. To nie jest, kurwa, nie są przelewki, nie? Wypierdalaj Warszawo, wypierdalaj Wrocławiu, wypierdalaj rzeką. Musimy wysuszyć tą rzekę i posadzić te drzewa.
Generalnie takie sprawy, które się robią głośne w internecie, są fascynujące. Czy słyszałeś o takiej kobiecie, o takiej Karen, która pokłóciła się z kolesiem w McDonaldzie chyba? Nakrzyczała na niego, ponieważ zwrócił jej uwagę, że powinna nosić maskę. I internet zrzucił się, żeby dać mu gigantyczny napiwek. Chyba 10 tysięcy dolarów, czy 100 tysięcy dolarów. I ona powiedziała, że jej się należy procent z tego, ponieważ to dzięki niej dostał te pieniądze.
No,
czekaj,
tak.
Zaraz ci to znajdę.
Widziałem to, zjedziałem ten motyw.
Tak, koleś z barista ze Starbucksa dostał 100 tysięcy napiwku od internetu.
Wiesz, pamiętaj, że jesteśmy na, wiesz, że to jest Ameryka, gdzie ludzie będą się pozywać o wszystko, nie? Do tego stopnia, że masz troli patentowych, takie standardowe rzeczy, więc trochę ona mogłaby powiedzieć, że na przykład to jest jej własność intelektualna. W sensie... Jest na przykład genialnym inżynierem kampanii marketingowych, która zbiera dotacje i robi to poprzez tworzenie takich konfliktów i należy jej się to. Powinni podpisać umowę wcześniej, oczywiście. A coś ty podpisali i on ją wykiwał. ty nakrzyczysz na mnie, a ja powiem, wypierdalaj mi bez maseczki.
Hej, jeśli pomożesz mi pokonać tego potwora za napiwek, to, to dam ci dwa skarby. A potem ją wykiwał. Zawsze jak tłumaczę komuś zasady.
100 000 na piwku, on założy własną kawiarnię. Tak. Mam wrażenie, że nie doceniasz inflacji, który nie doceniasz inflacji.
Może otworzy franczyzę. W sensie, że będzie mógł wynająć miejsce, a Starbucks przyśle mu, wiesz, loga i kubki. I będzie mu płacił pieniądze miesięcznie.
Wczoraj przed spaniem oglądam newsfeed i widzę, że kto jest jeden z takich tych, że jeden z takich newsów jest, że są banknoty 500 złotowe, nie? Mhm.
Tak, to są.
I ja nie wiedziałem o tym. Że ja wiem, że banknoty 500 złotowe chodzą po więcej na Allegro.
Byliśmy.
Jeśli chcesz kupić, to kosztuje 5000.
Na piwek. Nie. My ostatnio mieliśmy te banknoty, bo kupowaliśmy samochód z Moniką i byliśmy w banku wypłacić pieniądze i kasjerka powiedziała, że ma te banknoty i czy chcemy. I Monika dostała dwa chyba.
Co ty gadasz?
Ja słyszałem, bo była akcja, żeby umieścić na niej królową Jadwigę, ale nie udało się i został Sobieski.
Bardzo dobrze.
No, jest jak jest.
Ja bym chciał ten, Wandy, co nie chciała Niemca.
Nie! W ogóle, wiesz, to Kanada na przykład ma hokej na swoich banknotach. Tak jakby, dlaczego mają być sami królowie? Co? Chuj nam po tych królach. Dajmy tam Kopernika.
Ja powiedziałem ci, że my mamy tęsknotę za...
byciem rządzonym?
Za monarchią. Tak, mamy tęsknotę za monarchią. Wydaje nam się, że... Wydaje nam się, że za monarchii, za króla było lepiej. Wiesz, mamy rządy autorytarne Piłsudskiego przecież. I mi się wydaje, że to jest coś takiego, co nas trzyma. Jako Polaków, że tak naprawdę po kryjomu bardzo chcielibyśmy mieć króla.
Trochę tak, no też taki, wiesz, tęsknota za Piłsudskim, wiara w to, że może być jeden taki Polak, który jest, ma rację we wszystkim i tylko trzeba go znaleźć i dać mu władzę.
Ej, no Rosji się udało.
Tak.
Ty, oglądałem ostatnio dokument o Rosji, o wyborach Putina, nazywał się Świadkowie Putina.
Mówiłeś o nim, no, polecałeś go.
Czy wiesz, że teraz na przykład jest w Polsce ten motyw z debatami, nie? Czy wiesz, że Putin nie poszedł na debatę, kiedy był wybierany pierwszy raz, tylko pojechał do jakiegoś warsztatu, czy tam szwalnego, czy coś takiego, rozwiązywać faktyczne problemy i wygrał w pierwszej turze?
Znaczy, no wiesz, nie wiem. W sensie...
Dosyć fajny film, pokazuje ci, że właśnie sam Putin, jak rozegrane to było, jak ludzie, jakie było nastawienie ludzi. Tam był Borys Jelcyn, który go popierał, nie? I to było bardzo ciekawe, nie? Jak on przechodzi, jak się zmienia ta władza, no i oczywiście... co się dzieje później. Ten koleś, który stworzył ten film, już sobie sprawdzę, to on w ogóle był takim reporterem nadźwiernym, nadwornym Putina.
Tak, bo parę lat temu gadaliśmy o tym, że jest nowa fotografka Putina, jakaś taka dziewczyna, pamiętasz? Putin, fotografka.
Kandydat na prezydenta.
Była bardzo ładna, pamiętam. Meet Putin's new personal photographer. To było w 2011, to było dawno temu.
Tak, no ale
już nagrywaliśmy wtedy?
Nie mogę znaleźć, jak się nazywał ten koleś.
Kto?
Witalij Mański. Bardzo fajny film, bo takie jakieś urywki trochę... trochę niekompletne, ale ci dobrze pokazuje, jakby, wiesz, on się cofa do lat 99 roku i pokazuje ci trochę, wiesz, jaka jest jakby... jakie nastroje panują w narodzie. Mm-hmm. A cały film jest ożywiony w takim klimacie, że to jest taka spowiedź ludzi. Na zasadzie ja też się przyczyniłem do tego, że Putin został prezydentem. Nie?
I nigdy nie przestanie.
Tak, i nigdy nie przestanie.
Większość osób wierzy, że Putin ma już taką całą garstkę sobowtórów, którzy są używani do najróżniejszych rzeczy.
To, no, wiesz, no tak jest ponoć z tym, to jest bardzo mądre, nie? Na przykład był ten motyw, że z Kim Jong-unem, nie? Że on prawdopodobnie umarł w trakcie koronawirusa i go podmienili.
A, no nie wiem, są takie plotki. W sensie, są to fajne rzeczy i możesz w nie wierzyć, dopóki nie spędzasz godzin patrząc, porównując do siebie dwa różne zdjęcia i szukając, czy ktoś ma pieprzyk na prawym czy lewym policzku.
Tam chyba sprawdzili zęby.
A, no tak.
Że uzębienie się mocno zmieniło, ale wiesz...
Ja w ogóle patrzyłem na swoje zęby ostatnio w lustrze i... Bo mówi się, że Tom Cruise ma jeden ząb po środku twarzy. I ja patrzyłem na swoją twarz, stwierdziłem, że moja twarz nie jest do końca prosta. Ja nie wiem, czy ja nie mam przypadkiem jednego zęba po środku twarzy. Teraz się boję, że jestem aktorem. Mam to w genach, Mateusz.
Nie.
Muszę biegać w filmach. To moje przeznaczenie. Powiedzieliśmy w ogóle o tym Data Corruption?
Trochę tak. Głównie chodziło trochę o to, że zaczynasz dzień, siadasz wyluzowany i nagle pierdziela ci się, wiesz, skały spadają, wszyscy umierają trochę.
Aha, to było to, dobra.
I to się zdarzyło tuż przed podcastem, dlatego zaczęliśmy jakby, i ja już taki wyluzowany w tym momencie jeszcze piszę do Konrada: stary, znienawidzisz mnie.
Tak, bo napisałeś już po czasie.
You're gonna be so mad.
Ale nic się złego nie stało, ja zaprojektowałem swoją nową postać do RPG-ów, jest wszystko dobrze.
Oh yeah. A gdzie grasz?
Będziemy grali z Belle. Belle będzie prowadził nam kampanię, swoją pierwszą. Kupił sobie podręczniki.
Ej, ja chcę.
Ale ty mieszkasz w Warszawie.
Macie miejsca?
Nie wiem, będziemy grali na żywo.
Aha, bo... Co? Ty na żywo?
Ale...
A gdzie? Poznajcie przyszłość, skurwysyny.
Co?
Ostatnio tak mówiłeś na naszym spotkaniu. Kiedy wspominaliśmy o tym, że konwent ma być tam jakoś organizowany zdalnie i mówimy, to nie to samo, a ty mówisz, to nie, jest przyszłość.
Konwent się odbył, ale patrz, Belle i Agata są najbardziej... No, w sensie... Nie wiem, bo nie było bardzo dużo ludzi na tych streamach, szczerze mówiąc, ale na moich było z 20-30 osób zawsze, więc jestem zadowolony. No i wiesz, wszystko będzie jakby do zobaczenia w przyszłości, więc to nie jest tak, że się zmarnuje. Jest spoko. A co, a my też sobie zagramy coś. 17 spotykamy się na Gdańsko, pewnie ugadamy się, w co gramy i kiedy gramy i nie wiem, bo zrobimy postacie.
O Jezu, ale będziemy się ugadywać.
Ugadamy, no. No chyba, że wiesz, ktoś się zadeklaruje i napisze kampanię i stworzymy postacie i zagramy już wtedy.
Wiem, że Iza wali na tym, na Discordzie mi gdzieś tam wysłała zaproszenie. Trzeba by się zgrać razem.
No można. Poza tym, nie wiem, wszyscy jesteśmy na bieżąco z D&D chyba, także żeby ktoś poprowadził coś w D&D, to pewnie nie byłby taki problem. Są w internecie takie serwisy, gdzie możesz sobie praktycznie stworzyć postać bez problemu. Nazywa się 5e.tools.com. 5e.tools to jest serwis, gdzie masz jakby wszystkie dane. Nie masz tam podręcznika w całości, ale masz wszystkie tak jakby tabelki i statystyki i rzeczy i opisy, które są istotne, więc możesz tam sobie zrobić postać. Masz dostęp do wszystkich podręczników i dodatków tam, także możesz sobie stworzyć postać, wiesz, która jest pół kurwa golemem, artyficerem, który nie wiem co robi. Robi kupę.
Sobie ręce.
Tak. I wszystko będzie zgodne z zasadami z któregoś podręcznika.
To by było ciekawe.
Tak. Gdybyśmy zrobić, każdy zrobi jak najdziwniejszą postać i zagramy sesję w Planescape'a, gdzie wszyscy jesteśmy wyżygani przez różne drzwi w jedno miejsce.
Czy Zając nie miał czegoś takiego z Urbim?
Nie wiem. Raz graliśmy w Planescape'ie, pamiętam, jedną sesję.
Pamiętam, że Zając miał jakiegoś kurwa ognistego krasnoluda.
Tak, a on się nazywał... Nie, Asimarowie to są ci półbogowie? On
chyba
się nazywał...
Chyba Azer. Azer.
Fire Dwarf. Azer, faktycznie. Może? Jakoś to nie brzmi tak, jak pamiętam. Ale no... To wiesz, w zasadzie to nie przeszkadza, nie? Jeśli nie masz tam jakichś super OP traitów, albo dogadasz się z mistrzem, które traity masz, żeby było wiadomo z góry, żeby mistrz nie zaplanował, że wszyscy spłoniecie w jakiejś pułapce, a ty jesteś odporny na ogień albo coś.
To jest, wiesz, dobre.
No nieważne, w każdym razie można coś takiego zrobić. Ja zawsze mogę wam poprowadzić
wydaje, że to jest... Mi się wydaje, że to jest ciekawe w ogóle, że właśnie wrzucasz sesję, wchodzisz, że ciekawsze są sesje nie kiedy jest, wiesz, kiedy jesteś, idealnie są dopasowane pod drużynę i to, czego oni nie mają, tylko to są standardowe przygody, które możesz rozwiązać, bo po prostu jesteś, wiesz, jakiś konkretny. Mhm. Ale to, co mówiła Iza, że jeżeli masz, chyba nie wiem, czytanie, nie zrobisz intrygi, jeżeli masz, nie wiem, czytanie w myślach, nie, albo coś.
Tak, tylko Iza, ona robi bardzo intrygowe sesje. Ona czuje, że musi mieć dużą kontrolę nad tym, co mniej więcej się dzieje. Mimo tego, że my się nie czujemy jak prowadzeni za rękę w jej sesjach, to ona mimo wszystko ma dużą kontrolę nad tym, co się dzieje. Więc
ona
rozumiem.
Ma całkowitą kontrolę, bo generalnie zamiast rzucać ci na inteligencję, to daje ci zagadkę, której nie jesteś w stanie rozwiązać, bo jesteś za głupi. Daje ci faktyczną kartkę z zagadką. I ty patrzysz na tą kartkę i ostatnio pamiętam, że jakby do tej pory to pamiętam, jak dała nam całą kartkę, na której była cała zagadka. I to ja był pierdolę, chyba kod Morsa w postaci kropek. Niektóre kropki były kropkami, a niektóre kropki nad i były kreskami.
Tak, tylko to jest.
To był to jest kod Morsa, który
zabicie sesji, ponieważ wszyscy jesteśmy uparci i pamiętam, że spędziliśmy ze 3 godziny chyba rozkminiając tą zagadkę wtedy.
No, ale się poddaliśmy. Jakby nikt na to nie wpadł. Jakby każdy spojrzał na to i chyba w ogóle wtedy było coś odwrotnie, że nawet nie spędziliśmy pół czy 3 godziny rozkminiając tą zagadkę, tylko spojrzeliśmy na to i powiedzieliśmy sobie. Nie no, jakbyśmy to mieli rozkminić, to byśmy siedzieli nad tym 3 godziny, więc olewamy to, nie?
Doświadczenie
wygrało. Po jakichś 30-40 minutach ktoś powiedział, dobra, idziemy dalej.
No, trochę chyba tak było. Ale Iza faktycznie jest mistrzynią przygotowania, nigdy nie zapomnę sesji. Chyba, ale mówiliśmy już o tym wielokrotnie, ale była taka sesja, kiedy... Szliśmy ulicą i Iza opisywała różne rzeczy, które tam na tej ulicy są i kiedy stwierdziliśmy, że wchodzimy do... Że ktoś wykrzykuje, że jest gazeta. Powiedzieliśmy, że bierzemy taką gazetę i ona wyciągnęła dla nas po takiej gazecie z plecaka, którą przygotowała i wydrukowała wcześniej. A kiedy jak
to
przeczytaliśmy...
To nie koniec!
To nie koniec, bo w gazecie było ogłoszenie, że jest konkurs rozpoznawania smaków z czekoladek. I poszliśmy do tej czekoladziarni i ona faktycznie wyciągnęła czekoladki z plecaka. Zastanawiam się, czy miała więcej rzeczy tam jeszcze.
Nie wiem, sorry, nie wiem, mam wrażenie, że ja mam jakby, jeśli raz zobaczysz coś takiego, to trochę masz wrażenie, że ktoś faktycznie, ktoś nie jest mistrzem gry, ktoś jest arcymistrzem gry. Iza jest arcymistrzem gry.
Tak, no, tak jest. Trochę tak jest.
A propos Master Ugler, mam takiego kolesia w pracy, który właśnie opowiadał mi o tym, że w poprzedniej pracy był uważany za Boga, bo wiedział odpowiedź na wszystkie pytania, które ktoś zadał. W ciągu 5 minut znał odpowiedź.
O, nice.
Mówił im na głos. I wszyscy myśleli, że on jest jakimś niesamowitym kolesiem i ten. A to, co on robił, to kiedy oni zadawali pytanie w pokoju, to on googlował odpowiedzi i czytał.
To brzmi jak my.
I to wystarczył. I nigdy im nie powiedział, jaki jest naprawdę jego sekret, więc do tej pory oni są przekonani, że on jest niesamowitym mistrzem.
Kurwa, bo ja zawsze myślałem, że programiści wiedzą wszystko o wszystkim, może to jest sekret. Po prostu są szybsi w googlowaniu niż ja. Nie, ale naprawdę tak uważałem.
Ej, ja dzisiaj zapytałem się jednego kolesia od nas, czy może tam spojrzeć i nam pomóc. I to, co zrobił, to praktycznie wygooglował mi rozwiązanie, nie?
Let me google.
Jakbym miał się zastanowić. Jakby doszliśmy do jakiegoś momentu, gdzie był blok. I mówię, no jest jakiś tam problem. A on mówi, znalazłem tutaj taki wątek sprzed 5 lat.
Powinieneś go zatrudnić jako swojego asystenta.
Czuję się bardzo głupio, że nie wpadłem na pomysł, żeby wygooglować coś faktycznie.
Twój czas jest zbyt cenny, po to masz asystentów, Mateusz.
Nie, to jest przerypane, bo na przykład bardzo często jest coś takiego, że pojawia się jakiś problem i masz 7 miejsc, których możesz szukać. Jest to Slack, jest to ktoś, gdzieś, jest to dokumentacja, jest to kod, jest to Google. I generalnie trochę spędzasz czas szukając rozwiązań, nie?
No tak, ale jakby jeśli jesteś w towarzystwie, to naturalnym jest najpierw zapytać, bo może nie będziesz musiał szukać, bo ktoś to już zrobił w zeszłym tygodniu.
Nie no, idea jest taka, że przynajmniej powinieneś poświęcić 10-15 minut. Jakby ja nie lubię czegoś takiego, jeżeli ktoś... Najbardziej nienawidzę, kiedy ktoś prezentuje jakieś rozwiązanie, którego sam nie sprawdził albo nie jest przekonany i mówi ze stuprocentową pewnością, że to pomoże. Mhm. Czy na przykład, no ustaw to pomoże. Nie na przykład, hej, sprawdź to ustawienie albo cokolwiek. Wydaje się, że to może pomóc. Mhm. I wysyła ci linka i ty sobie radzisz, tylko wysyła ci, nie, to jest to, nie? I ty w tym momencie mówisz, ja pierdolę.
Bo ty już sobie kodujesz, że to będzie działać i potem 20 dni później to sprawdzasz i nie działa. A ty już wymyśliłeś kolejne rzeczy, które będziesz robił, kiedy już będzie działało.
No, trochę tak. Trochę jest coś takiego, że jeżeli czegoś, jeżeli, wiesz, sprawdzenie czegoś, czy coś działa, też zajmuje często 5 minut. Mhm. Przynajmniej w tym setupie, który ja mam ustawiony, więc trochę głupio jest zwodzić kogoś.
Tak, wodzić
z drogi, nie?
Tak.
Nie chodzi o to, że dopóki nie dasz tego odpowiedzi, to ta osoba szuka rozwiązań, nie? Ale jeżeli już jej dasz odpowiedź, to ona się fiksuje na tym konkretnym rozwiązaniu. Mhm.
Tak, rozumiem.
I w tym momencie gubi wszystkie, wiesz, wszystkie poszczególne wątki, nie?
Nie, no rozumiem twoje podejście do tematu.
Ach.
Dobra, chodźmy tutaj. Zostało mi 8 odcinków, żeby nagrać nowe bumpery. Ale spokojnie będę widział się ze Skrobolem do tego czasu. Newsy. Mam dla ciebie news ze świata Dark Soulsów, który może przekonać cię, żeby spróbować trójki. Jeśli...
Dawaj.
Myślałeś, że chcesz zagrać w Dark Souls 3, ale nie podoba ci się, że Dark Soulsy są wciąż, wiesz, średniowiecze, topory, kusze, takie rzeczy. To jest koleś, który zrobił moda do Dark Soulsów, który zamienia kusze w karabiny szturmowe. I generalnie chodzisz i nie tylko zamienia w karabiny szturmowe, że strzelają jak karabiny szturmowe, ale zamienił modele na faktyczne, wiesz, AK-47 i inne bronie. Tutaj jest cała lista.
To widzę, jest... że on chodzi tutaj. Nie strzela w żadnym momencie.
Nie, strzela. Popatrz sobie chwilę. Vector, AK-47, M16, Thompson SMG, Sniper Rifle, MP5 i Shotgun. I one wszystkie...
A jak się strzela ze snajperki?
Wydaje mi się, że
jesteś w stanie wycelować w głowę?
Możesz celować z łuków, więc podejrzewam, że tak. Sniper Rifle, Sniper Crossbow, no. Generalnie...
Podoba mi się, fajnie to wygląda.
Wygląda fajnie, bo on nie tylko podmienił, nie tylko zrobił funkcjonalność, ale podmienił też modele i podmienił animację. Także postać przeładowuje w odpowiedni sposób, ruszając ręką, wiesz, jakby wymieniała magazynek albo... Jak się nazywają te rzeczy, które robisz z bronią? Tak uderzasz w broń, żeby wskoczyło coś na swoje miejsce? Jak to się nazywa? Kojarzysz, jak ktoś ma karabin
Prime?
I robi takie pch, no, chyba tak.
Nie, chyba magazynek po prostu przeładowuje, nie wiem.
Także włożył sporo pracy w to, żeby
faktycznie
to było.
Mierzy ze snajperki, wow, wygląda fajnie. No. Kurde, nieźle to wygląda. Wygląda całkiem nieźle, jak o... Ej, no super to wygląda, po prostu. On biega z tym karabinem w pełnej zbroi płytowej i strzela do tych, skaczą na niego. Wygląda trochę jak... jak ten, jak wiesz, taki zombie mod. Mhm. Jestem ciekaw, jakby walczył z bossem, bo nie widzę tego.
Właśnie chyba nie ma walki... W tym filmiku, który jest tutaj, chyba nie ma walki z bossem, bo ja jej nie znalazłem. A przeglądałem...
Wow. Ale koleś go rozwalił wielką halabardą.
No. Miałem nadzieję, że ktoś go zabije w trakcie, ale nie.
Na samym końcu ginie.
Tak? O, czekaj.
Tak. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, ale no właśnie nie wiem, czy to nie zabija trochę, wiesz, motyw z gry, nie? Ostatecznie w Dark Soulsach raczej nie strzelasz. Bardziej...
Znaczy,
wiesz,
możesz unikasz. Zrobić postać na strzelanie, tylko... Tylko to kasuje kilka
chyba
mechanik.
Maga robisz raczej, nie?
Wydaje mi się, że masz nieskończoną... Nie, możesz grać też na łuki albo na kusze. Możesz, tylko że on ma tutaj nieskończoną amunicję na przykład, bo strzela bardzo szybko, nie? Żadna broń w grze nie strzela tak szybko. W grze jest ograniczona liczba strzał, które możesz nosić ze sobą. To też jest tutaj tak jakby przeskoczone. Tak czy siak jest to bardzo fajne. Jeśli ktoś przeszedłby grę parę razy, to pewnie jest to fajny mod do, wiesz, do masturbowania się patrząc na broń palną, jeśli ktoś lubi.
No, jeżeli też jeżeli spędzi... Ja na przykład pamiętam, że Wiedźmina, jak przyszedłem, to zrobiłem moda Wiedźmina na Dark Soulsy i jakąś taką mechanikę zaimplementowałem. Tam pamiętam, że było coś takiego jak adrenalina i bawiłem się i ta ona ci odblokowywała jakieś... To były takie punkty, wiesz, magii, że mogłeś użyć magii co jakiś czas, tych znaków. Mhm. I pamiętam, że zrobiłem coś takiego, że w miarę jak... że normalnie ta adrenalina się regenerowała sama, a zrobiłem coś takiego, że ona się regeneruje tylko jak walczysz, tylko jak atakujesz.
O, także nabijasz
i jak dostajesz,
sobie.
Więc... Tak, tak, że musisz faktycznie, że jeżeli chcesz rzucać znaki, to nie możesz przeczekać i rzucić na siebie ta... Wiesz, wycofać się i rzucić tarczę, i wycofać się i rzucić tarczę, bo to był bardzo częsty taki... taka mechanika, tylko właśnie musiałeś być w trakcie, cały czas w zwarciu jakby, nie? I kiedy masz do wyboru albo rzucić na siebie tarczę, albo użyć ofensywnego czaru, no to ma znaczenie, nie? Tak. Bo często jest w tym momencie lepiej jest użyć agresywnego czaru i wyrzucić go z równowagi niż zaryzykować w trakcie zwarcia rzucanie tej tarczy. Więc
najlepszy
off-defense
to dobry offense.
Nie, bardzo fajne, bardzo, bardzo zmieniało to grę. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło.
Nie wiedziałem, że rozbudowałeś grę aż tak bardzo. Myślałem, że zrobiłeś tego moda tylko po to, żeby było trudniej.
Nie rozbudowałem jej jakoś aż tak bardzo. Po prostu... On miał coś takiego, jak chyba to się nazywało Witcher Script, czy coś takiego. I bardzo łatwo dawał ci dostęp do mechanik, które tam były, więc dosyć łatwo było to rozimplementować. Ostatecznie to było jakieś 20 linijek kodu, czy coś takiego, modyfikacji. Jasne. W odpowiednich miejscach, nie?
Nice. Być programistą i grać w gry.
Fajne to jest, fajne, naprawdę bardzo byłem zadowolony z tego.
No, są gry, które są jakby stworzone bardziej pod modowanie niż inne, nie? Grałem w ogóle w taką grę indie, która wychodzi teraz i wersja beta, takie demo zostało udostępnione na Epiku. Nazywa się Mortal Shell i jest bardzo mocno bazowane na Dark Soulsach, ale jest potwornie, potwornie mroczne. Tak jakby, wiesz, do kwadratu albo do sześcianu. Jest trochę klanki, ale jest całkiem sympatyczne. Także jeśli ktoś ma Epika i chce sobie zagrać w coś takiego, to polecam spróbować. Jest ciekawe. Dobra. Chodźmy dalej. Gdy równość uderza zbyt mocno. To jest temat, mam tutaj trzy newsiki. Jesteśmy teraz w takim momencie, Mateusz, kiedy świat popierdoliło trochę, ponieważ... Głównym tematem teraz jest rasizm i wszystko, co jest rasistowskie, zostaje tak jakby, wiesz, usunięte. Nie ma już tego. Także nie wiem, czy słyszałeś, ale jest odcinek Community, w którym grają w D&D i Mr. Chang, Senior Chang, gra Drowa, więc maluje twarz na czarno.
Tak, tak. Ja w ogóle oglądam.
I ten odcinek ponoć został usunięty z sieci, ponieważ zawiera blackface, bo koleś gra Drowem. Nie o tym w sumie chciałem mówić. Koleś, który podkłada głos w Family Guy'u, podkłada głos Clevelanda Browna, Mike Henry, rezygnuje z roli, ponieważ tylko osoby czarne powinny grać czarne osoby. Jest newsik numer jeden. Drugi newsik. YouTube usunął wideo nazwane Biały bije czarnego.
Mimo to nie jest kanał. To jest kanał o szachach.
Tak? No właśnie o to chodzi, że to jest kanał szachowy.
To jest kanał, nie wideo.
Filmik został usunięty za obraźliwą i szkodliwą zawartość. O nie, ale chodzi o jedno nagranie. Także możliwe, że jest to na tym konkretnym kanale, ale jeden film został usunięty. Także jest ciekawie. Słuchaj, jest fragment. Na podstawie słów kluczowych YouTube rozpoznał zdanie: czarne idą na pole B6 zamiast C6. W tej pozycji białe zawsze będą lepsze. Także to jest w ogóle anglojęzyczny, znaczy twój kanał. Bo szachista, który go prowadzi, jest chorwacki. I trzeci newsik na ten temat to Mercedes, Formuła 1. Team Mercedesa postanowił, że wesprze walkę z rasizmem poprzez pomalowanie swoich samochodów na czarno. To jest ten sam team, Mateusz, który jest mistrzem świata i którego najlepszy kierowca jest czarny, Lewis Hamilton. Także stwierdzili chyba najwyraźniej, że to za mało. I stwierdzili, że przemalują samochody na czarno i w tym momencie inżynierowie tego teamu martwią się, czy samochód nie będzie się przegrzewał, ponieważ Mercedes ma problemy z odprowadzaniem ciepła w swoich samochodach i ich samochody nie odprowadzają ciepła tak samo dobrze jak Ferrari czy Red Bull Racing. Także to jest chyba sytuacja, gdzie marketing podejmuje decyzję przed konsultacją z inżynierami. Na ich obronę trzeba powiedzieć, że jeszcze nie było żadnych problemów. I przy 30 stopniach Celsjusza jakby problemy z przegrzewaniem nie występują. Salem pyta, czemu ktokolwiek się przejmuje, jaki kolor skóry ma ktoś, kto podkłada głos. Dlatego właśnie mówimy o tym. Ponoć Samuraja Jacka podkładał czarnoskóry koleś? Ja nie wiem nawet, kto podkładał Samuraja Jacka.
Tak.
Aktor. Ha! Phil Lamar! Który jest czarny. No generalnie to jest właśnie jakby sytuacja, gdzie rasizm jest głośny, więc podejmowane są decyzje, które chyba nie wszystkie są zawsze przemyślane. Ale tyle na ten temat. Czy chcesz update w sprawie analnych dildo?
Yes!
Pamiętasz, jak mówiłem ci, że powstał taki projekt buttplug.io, który tworzył jakby open source'owe materiały do zarządzania dildami, żeby można było łączyć je z aplikacjami? Ktoś zrobił program łączący buttplugi z Animal Crossing, także możesz w Animal Crossing podłączyć to do jakichś konkretnych czynności, na przykład kopania dziury w ziemi. I zawsze, kiedy będziesz wchodził w interakcję z tą dziurą w ziemi, to twoje dildo będzie wibrowało. Zastanawiałem się, co byłoby dobrze podłączyć do takiego dildo, w sensie... kiedy grasz w grę komputerową, to nie do końca jesteś jakby w klimacie, nie? Czy to powinno wibrować, kiedy coś ci dobrze idzie w grze? Czy to powinno wibrować za karę, kiedy umrzesz na przykład? Jeśli grałbyś w Dark Souls, w których momentach chciałbyś, żeby wibrowało twoje dildo? Kiedy robisz cios krytyczny, na przykład w plecy? Berdin Devaro mówi przy robieniu uników. To praktycznie cały czas. Przy zadawaniu obrażeń? Nie wiem, może? Po zabiciu bossa, ale tak przez godzinę. O... No, także taki update'ik. To było tyle. No to już jesteś?
Jestem.
Wiem, że googlujesz teraz, jak podłączyć dildo do mikrofonu albo coś, ale... Opanuj się. przechodzimy do szybkiej piłki. Puszczę wam jakiś... Kolumbijczycy. Tłumnie zbierali paliwo lejące się z wywróconej cysterny, dopóki nie eksplodowała. 7 osób nie żyje, 50 jest ranne. To jest newsik, który musiałem przeczytać, zanim go wpisałem, bo wiesz, jeśli byliby to strażacy, którzy zbierali ten paliwo z lejące się cysterny, to nie byłoby zabawne. Ale nie, to byli po prostu ludzie, którzy przybiegli z wiadrami. Drugie.
A sprytny 76-latek na Florydzie chodził od mieszkania do mieszkania. W bloku apartamentów z czarną torbą podając się za lekarza i oferując darmowe badania piersi. Podejrzenia wzbudził, kiedy jego ręka zaczęła wędrować w inne miejsca.
Tak, wypędzili go z mieszkania, a on poszedł do następnego. Generalnie no... udało mu się namówić dwie kobiety. Co zmacał, to jego.
Ale on chodził od drzwi do drzwi i oferował?
Tak, chodził od drzwi do drzwi i mówił, że jest lekarzem i prowadzi projekt darmowych badań piersi i czy ktoś chce być zbadany.
No myślę, że spoko, nie?
Tak. Znaczy, wiesz, najbardziej spoko by było, gdyby faktycznie robił dobre badania. Możliwe, że tak było. Może robił to z dobrego serca, ale podawał się za lekarza, także zostanie, wiesz, oskarżony o molestowanie. Czy jeżeli robisz poprawne badanie piersi, ale nie jesteś lekarzem, to wciąż jest molestowanie?
Tylko dwie osoby się zgodziły na to.
Tak, więc dwa molestowania.
I co? I dostał karę 45 lat?
To niemożliwe, jest chyba za stary na to, pokaż mi.
No jest napisane, by making a deal with prosecutors, the now 81-year-old dodged the maximum sentence of 45 years.
O, faktycznie.
A, czyli...
For sexual battery. Landed...
Yeah, he also landed an additional 10 for practicing medicine without license.
Okej.
Okay. Czyli nie, czyli była kara 45...
Tak. W sensie, wiesz, to jest trochę zabawne, to jest zabawne, ponieważ jest to starszy koleś, który wchodzi i tylko chce pomacać cycki, ale gdyby wchodził po to, gdyby podawał się za lekarza i zmuszał ludzi, żeby, wiesz, otworzyli mu drzwi, wpuścili go do domu, a byłby tak naprawdę uzbrojonym rapistą.
Ej, to jest sprawa sprzed 5 lat.
Tak, ale najwyraźniej teraz go skazali, także jesteśmy na bieżąco.
Trochę smutne.
W sensie to, że dostał taką dużą karę?
Nie dostał chyba, bo jest napisane dodged, czyli uniknął. Ale... ale moje pytanie jest, po pierwsze, co się działo przez te 5 lat? Po drugie, czy naprawdę nie, wiesz... Czy naprawdę to jest takie, nie lepiej powiedzieć, wziąć tego kolesia i powiedzieć, ty... Tam napalony dziadygo, nie? Good for you. Masz tam, nie wiem, pracę publiczną, skazujemy cię na pracę publiczną, ale co podetyka jest to twoje.
W sensie wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące, że jest starym dziadygą, który jest po prostu z bolem.
Tak, ale też, że trochę, nie wiem, a może nie doceniam tego.
To znaczy, no mówię, że potencjał jest duży, nie? Bo on mógłby jak tak poważne, naprawdę...
Jak poważne byłoby dla ciebie, gdybyś okazała się, że stary koleś, którego wpuściłaś do domu, bo podawał się za lekarza, żeby cię zbadać i dałaś mu zbadać swoje piersi na własne życzenie i byś się dowiedziała, że nie jest lekarzem, to jak poważnie czułabyś się naruszona?
No jest trochę chujowe, że koleś jakby zdobywa twoje zaufanie pod fałszywym pretekstem, żeby dostać się do ciebie do domu i dotykać cię.
Ale wpuszczasz go samemu, nie?
Tak, ale myśląc, że jest kimś innym i zamierza robić coś innego niż robi.
Nie pytasz go o licencję.
No nie pytasz. Że to trochę twoja wina.
O to chodzisz.
To twoja wina, bo uwierzyłeś, że jest lekarzem.
To jest tak samo tekst na podryw w barze, nie? Mi się wydaje, że to jest ostatecznie jakby na takim poziomie trochę, że to nie jest tak, że on nawet nie przyjął pieniędzy za to. Więc nie wykonał medycyny bez... Wiesz, transakcja nie nastąpiła. Ostatecznie jest to samo, co koleś w barze, który mówi, no tak naprawdę to jestem kierowcą Formuły 1.
Ale
no, ona mówi, że to jest jak kupowanie witamin na targu, że nie możesz mieć pretensji, że one nie działają, nie?
Nie, no, w pewnym sensie. W sensie, to, wiesz, kiedyś też ludzie, lekarze pewnie chodzili po domach kiedyś. Było coś napisane o
czyli,
tym,
czyli byłoby okej, gdyby on powiedział, że... gdyby on się nie podawał za lekarza.
No tak, ale wtedy byś go nie wpuścił, nie?
Jestem amatorem lekarzem.
Tak, ale wtedy byś go nie wpuścił, bo lekarzowi ufasz, ponieważ mają jakby szacunek profesji.
Nie, no tak, no jakbyś się podał za policjanta i wszedł do domu,
no to... No jest to trudne, nie? Jest to trudny temat. Po tym, jak już wszedł do ciebie do domu, mógłby zrobić z tobą cokolwiek teoretycznie, zwłaszcza jakby miał
nóż. W sensie, no rozumiem, że na przykład gdyby to był policjant, który wchodzi, ktoś podaje za policjanta, żeby wejść, no bo jest okej, okay, ale tak rzadko słyszysz o lekarzach, którzy chodzą od drzwi do drzwi.
No bo, a no
ale
tak.
Ale na jakimś poziomie jest to ten sam problem, nie?
Tak. Dobra, dalej.
To Ola nie jest przekonana, nie? Ola uważa, że... Jeżeli by taki lekarz wszedł do niej i zmacał jej cycki, no to trochę. No musi to przełknąć. Co podotykał to jego.
No to mam nadzieję, że będzie legitymowała lekarza. Ale jak się legitymuje generalnie... lekarz? Czy lekarz nosi ze sobą licencję lekarza?
No masz numer.
Co? Ma taki lekarz dowód ma numer osobisty patentu. Z napisem jestem lekarzem?
No ma, tak, ma numer,
nie ma odznaki.
Lekarz, numer, Nie, no ma numer seryjny tak jakby. Na receptach się podbija. Każdy ma pieczątkę.
Masz rację. No dobra, niech będzie. Ciekawe, czy mógł czy miał sfałszowaną. No bo ja nie kojarzę, żeby lekarz pokazywał ci swoją odznakę, kiedy wchodzi do domu ratować twoje życie. Może przyszedł ci obciągnąć i nawet nie wiesz.
Ale nie przychodzi tak, wiesz, no to jest inna sprawa, jak przychodzi do twojego domu przyjeżdżając na wezwanie.
No tak, ja mu już potrzebuję tlenu i on ci daje penisa do gęby i mówi ssi ten tlen, skurwysynu, a ty mówisz, o tak, życiodajny tlen. O nie, Medi jest na czacie.
Tak, ale myślę, że jeżeli tak mówisz, no to generalnie coś z tobą już jest nie tak, nie? W sensie...
Tak, jestem ranny, Mateusz. Ja nie wiem, może dostałem w oczy. Ja pytam, dlaczego ta rura jest taka miękka, a on mówi, zabronili...
Rozumiem, że to jest jakieś zaufanie i równie dobrze mógłby on tam wejść i nie wiem, pod pretekstem bycia lekarzem podać jakieś środki. Tak. Nasenne albo coś takiego, tak?
On mówi,
i to już jest trochę hardcore.
On mówi, podaje tlen, ja mówię, dlaczego ta rura jest taka miękka i ciepła, i on mówi, dlatego, że zabronili plastikowych, ponieważ jest ekologia i to jest skórzana rura. Ja pytam, dlaczego nie leci tlen? Ja mówię, zaraz,
polecie. Tlen jest szkodliwy dla ludzi.
Tlen jest szkodliwy, z mojego chuja. Medi mówi, że oni mają jakieś identyfikatory, ale można je bez problemu podrobić. Tak, bo ja nie wiem, jak wygląda taki identyfikator. Możesz nakleić tam hologram, kurwa, z karty graficznej. I skąd ja mam wiedzieć, że to nie jest hologram szpitala?
Nie, no, biorąc pod uwagę eksperymenty te Milgrama, to było? Na temat autorytetu lekarza, że koleś przebrany w kitlu mówi, raź go prądem, aż do śmierci i ludzie to robią, no to znaczy, że jest to jak...
No musi, oczywiście, że jest to autorytet. Nawet... Sam fakt, że wiesz przez całe życie, że lekarze mają najdłuższe studia, to już jest ogromny autorytet w moich oczach na przykład. Mimo, że ktoś się
dla mnie nie.
Przez
oni wybrali te studia. To nie, jakby możesz zostać programistą albo zostać lekarzem i walczyć z koronawirusem. No wczoraj gadaliśmy, inaczej nie wczoraj, ale jakiś czas temu gadaliśmy z Olką o tym generalnie. O tych lekarzach i trochę naprawdę? To jest wybór, nie? Idziesz na te studiujesz w ogóle pół swojego życia, potem zaczynasz tą praktykę, zmagasz się, musisz robić jakieś te swoje rzeczy w szpitalu. Najwięcej kasy, każdy z tych lekarzy zasuwa na dwie zmiany, bo musi pracować i w szpitalu, i prowadzić prywatną praktykę.
No.
No jest to nie najmądrzejsza decyzja w Polsce, nie?
Znaczy no, ostatecznie. Jeśli patrzysz na taką min-maxerską, munchkinową decyzję, to tak. Ale wiesz, jeśli masz powołanie, żeby ratować życie, przepraszam. Dostałem
ale
czekawki.
To takie powołanie powinni z ciebie wyciągnąć na pierwszym roku studiów już.
Tak, no jestem pewien, jakby... że dużo osób odpada na pierwszym roku studiów.
Ja myślę, że dobry lekarz nie powinien mieć takiego powołania, bo inaczej będzie mu się to rzucało na psychę. To nie jest jego odpowiedzialność, żeby leczyć wszystkich.
Czy ty nie słyszałeś, że Medi miała najdłuższy okres w pracy? Pisała to dzisiaj. Miała 56 godzin chyba? To nie jest
no i co
coś,
uważasz,
co możesz
że to jest
zrobić. Ale to nie jest coś, co jesteś w stanie zrobić, kiedy nie masz powołania.
Nie budzi to mojego szacunku. Medi mówi, większość z nas czuje powołanie, rzuca się. Nie jest mądre.
Dobra, lekcja, którą powinniście wyciągnąć z tego newsa, legitymujcie lekarzy, kiedy przychodzą i nie wiem, wygooglujcie, jak wygląda licencja lekarza, bo ja nie wiem.
Trzymaj się, Medi, serduszko dla ciebie tak. w tym trudnym okresie.
Dziękujemy za twoją służbę.
Może za 40 lat skończysz edukację, otworzysz własną praktykę i będziesz w końcu zarabiać godne pieniądze.
Ej, no właśnie, Medi, ty remontujesz mieszkanie, dlaczego jesteś lekarzem? Nie powinnaś kupować domów z basenem albo coś?
Nic dziwnego, że ty lekarze zarabiają takie pieniądze, jeżeli tyle czasu spędzili w gównianym tym, to muszą się odrobić.
Dobra, czytam newsy dalej. Pracownicy pizzerii Little Caesars zostali zwolnieni po dostarczeniu klientom podejrzanej pizzy. Pierwsze, co ich zdziwiło, to, że pizza nie była pocięta na kawałki. Drugie, co ich zdziwiło, to swastyka z pepperoni na wierzchu. To mnie trochę zawsze...
Widziałem to.
Zostali zwolnieni, też. To mnie trochę zawsze dobija, bo mam wrażenie, że to są jakieś dzieciaki, które powinny dostać upomnienie, a zostali zwolnieni tylko dlatego, że ta rzecz jest wiralowa, tak jakby, nie?
Nie.
I ktoś napisał tweeta i ten tweet dostał kilka repostów i w tym momencie...
Nie, no głowy muszą lecieć, nie? Ostatecznie postaw się z punktu widzenia tej korporacji trochę, co ma powiedzieć? No, pokiwaliśmy palcem.
Nie, no tak, ja wiem, że korporacja jest zmuszona do tego przez opinię publiczną, tylko uważam, że jest to nie fair.
No tak, ale jest bardzo, ja wiem, jest bardzo dużo nastolatków na ich miejsce.
Tak, ale...
No nie chcesz mieć ryzyka, nie? Ale... Nie chcesz być w sytuacji, w której... Nie chcesz być w sytuacji, w której jakby jesteś sobie swoim CEO na jachcie i dostajesz nagle gówno, że twoja restauracja, nie wiem, wysyła swastyki. Nie, to nie może być fajne.
Tak. Nie, ja się po prostu może, wiesz, ja tak trochę bronię ludzi, którzy robią takie rzeczy dla beki, bo na dzisiejszym podcaście powiedziałem
Becky
super, super Arian i wiesz, nie chcę kiedyś nie dostać pracy z tego powodu.
Nie, no ja myślę, że musisz się liczyć z tym. Że generalnie mówi, i wiesz, to jest na przykład, kto to mówił? Ricky Gervais mówił, że żyjemy w czasach, gdzie już nic nie możesz powiedzieć. On mówi, to nie jest prawda, możesz powiedzieć, inni ludzie mogą tego nie lubić, ty możesz nie zgadzać się z nimi, system działa dobrze.
Tak, to fakt, to fakt. Czytaj następny.
Czytam. A co?
Zaznaczyłem ci kursor.
Już. Jeden spośród niemal 12 milionów zarażonych otrzymał bonusowy objaw, którego się nie spodziewał. 62-latek pod Paryżem doznał ponad 4-godzinnej erekcji.
Instrukcja Viagry mówi, że ponad 4-godzinna to jest niezdrowa. Ponoć.
Jaka jest zdrowa?
Poniżej 4 godzin.
To jest, Jezus Maria.
To jest pierwszy taki przypadek chyba, więc nie zarażajcie się mając nadzieję na erekcję.
Jaka oszczędność w ogóle.
Priapizm.
Bierzesz taką
nazywa.
Viagrę, zamawiasz sobie 4 prostytutki pod rząd. Przy trzeciej już ci się trochę nie chce. Czwartej już robisz na odlew i masz z głowy na, nie wiem, na jakiś czas. Mówisz, Jezu, nie wiem co we mnie wstąpiło.
Ciekawe, czy próbował się pozbyć tej erekcji przez masturbację i czy to by pomogło. Ciekawe, czy lekarze to przepisali najpierw, powiedzieli, a czy próbował się pan masturbować? Jeszcze nie.
Myślisz, że jest taka osoba w szpitalu? Taki antyflaf, deflafer?
Deflafer. Medi, czy ty wiesz takie rzeczy? Czy może zostać przepisana masturbacja na erekcję? Tak jakby... Nie, pewnie się tego nie robi.
Priapizm.
Priapizm, no. Jeżeli masz zbyt długą erekcję, to jest priapizm. Tak się nazywa to, nie wiem, czy schorzenie, czy wydarzenie.
Francesco in Pompeii depicting priapis. Koleś pokazuje, wskazuje penisem kosz warzyw, kosz owoców.
Medi mówi, że bierzesz igłę i strzyka.
To obraz.
To jaki? Znalazłeś jakiś obraz?
Tak, wyszedłem na wiki.
Wow, o kurwa. God damn. Także jeśli ktoś z was nastawia się, że jak będziecie mieli erekcję, to lekarze zapiszą wam masturbację? Nie. Medi mówi, że biorą strzykawkę z igłą i będą odsysać ten krew, także... z erekcją nie do lekarzy.
Mogliby wziąć sieroty.
Więc sieroty do czego? Do masturbowania
no do
chorych ludzi?
Do odsysania krwi. Do odsysania penisa.
Mogę też chodzić po domach.
W Berlinie słyszałem, że jest taka praktyka.
Policjant z Podkarpacia w prywatnym aucie uciekł z miejsca wypadku, po czym uderzył w kolejne auto i ponownie uciekł, przy okazji potrącając drzwiami strażaka. Sprawdzili go następnego dnia, nie miał krwi w alkoholu.
O kurde, widzę, że zrzucił do rowu.
Nie zrzucił.
Straż pożarną.
Straż pożarna była, spadła sama do rowu. Strażak stał na ulicy. Słuchaj. To się dużo działo generalnie. Na Podkarpaciu się dzieją rzeczy. Straż pożarna jechała na akcję i w trakcie jazdy wpadła do rowu. Nissan zatrzymał się przy tej straży i chciał pomóc albo dowiedzieć się, co się dzieje. I w tym czasie podjechał Volkswagen z policjantem w środku, uciekającym z miejsca wypadku. I uderzył w ten samochód, w tego Nissana. po czym uciekając z tego wypadku uderzył w strażaka po drodze.
Kurwa, jakiś kraj kangurów w Podkarpacie.
Podkarpacie jest Florydą Polski, z tego co słyszę.
Co to się dzieje w ogóle?
No nie, to jest jakby, to są fakty. Nie śmiej się, tylko to zaakceptuj. Pan Kot mówi pozdrowienia z Rzeszowa i z kontekstu wnioskuje, że Rzeszów jest na Podkarpaciu.
Podkarpacie to faktycznie, to jest nawet w tym samym miejscu co Floryda. Yeah. Nawet ma podobny kształt.
Aha.
No Floryda jest też na południowym wschodzie i Podkarpacie też.
Faktycznie pod Karpatami. To musi być niedaleko nas. Znaczy mnie. Och, dobra, czytaj ostatni i idziemy w aftershow.
Uff. Kanye West zapowiada, że wystartuje na prezydenta USA w 2020 roku, ponieważ Kanye kocha Amerykę równie mocno co Kanye'ego. Ej, co ciekawe, Elon Musk dał mu chyba poparcie, nie?
Mam nadzieję, że nie.
Tak. Może nawet masz w tym newsie.
A to nie jest dla Becky? Nie zrobił tego
picked
dla Becky?
Up an immediate endorsement from Elon Musk. Stary, Elon robi wszystko dla Becky. Koleś, który odkrył śmieszny, na początku spędził połowę życia pracując, a na koniec odkrył memy i znalazł w tym odkupienie. Też na przykład czytałem newsa, w którym Elon zarobił 50 milionów dolarów płacąc karę.
Elon?
Tak.
Jak?
No generalnie był w 2018, był taki motyw, że on zjarał się na jakimś podcaście.
Tak, Joe Rogan.
I zjarany, spodobało mu się 420. I powiedział 420, na Twitterze napisał 420 funding secured, co miało oznaczać, że zapewnił finansowanie i akcje są teraz warte $420, co nie było prawdą. SEC, czyli Security Exchange Commission, powołało się na to, mówiąc, że to jest niesprawdzona informacja i wprowadzenie ludzi w błąd. I kazało zapłacić karę 20 milionów Elonowi i 20 milionów Tesli.
No.
Elon czuł, że powinien zapłacić karę, ale nie chciał karać Tesli za to, więc wykupił akcje Tesli i Tesla zapłaciła karę, nie ponosząc kosztów, ale i on zapłacił tą karę, no ale on przejął część akcji jakby, nie?
Tak. I akcje poszły w górę, więc zarobił w ten sposób?
Akcje poszły w górę do tego stopnia, że są warte teraz około 1500 chyba. I okazuje się, że po zapłaceniu tych 20-milionowych kar to, co wykupił, wskoczyło tak do góry, że jest teraz warto około $90 milionów, a więc netto zysk to jest 50.
Ja nie potrafię nie lubić tego kolesia. Ciężko jest go nie lubić, Mateusz.
No i super, nie? On teraz akcje są warte 1400, z tego co widzę.
Bardzo dobrze.
Na spreadzie. Około. No to bardzo dużo dało w SpaceX, nie? Oni skoczyli bardzo mocno w ciągu ostatniego roku.
Nic dziwnego, nie? Wysłali Amerykan na stację kosmiczną. Planują wyprawy na Marsa. Nikt nie wie czemu, ale robią to.
No, cokolwiek nie się dzieje, nie? Ostatecznie bardzo dobrze, że te akcje skaczą, bo wtedy łatwiej jest im pozyskać finansowanie, nie?
Tak, tak, jak najbardziej. Ojej, dobrze.
Panie.
Czas na aftershow. And I'm what some people call mentally retarded. Ten podcast to była podróż, powiem ci.
Tak? Ciężko było?
Nie, dobrze było bardzo. Bardzo dobrze.
Mi wydaje, że bardzo, bardzo luźno skakaliśmy po rzeczach.
Tak, nie, w ogóle mieliśmy mało materiału, ale jakby weszliśmy z dużym rozpędem i mam wrażenie, że tak jakby gra wstępna zajęła nam pół podcastu.
No mam wrażenie, że przez to, że nie przyszedłem, to trochę zmusiłem cię do edżowania przez godzinę i potem jak już przyszedłem, to był czysty wylałos z ciebie.
Tak, dochodziłem od początku aż do newsa z lekarzami, którzy dają mi penisy do gęby. Mam kilka rzeczy w aftershow. Widziałem trochę rzeczy, mam jedną rozkminę na temat książek.
Widziałem trochę rzeczy.
Jest taka gra Trackmania, która wypuściła kiedyś darmową edycję. Mówiłem wam?
Tak, mówiłeś o tym na zeszłym odcinku, ale powiedz jeszcze raz.
Nie, chciałem tylko powiedzieć, że jest nowa wersja tej gry. Też jest za darmo, opcjonalnie na subskrypcję, jeśli ktoś chce płacić i chce więcej opcji. I uważam, że jest warta sprawdzenia. To jest taka samochodówka bardzo zręcznościowa z takim multiplayerem, gdzie nie możesz się zderzać z innymi samochodami, więc wszyscy po prostu jeżdżą po jednej trasie i nie możesz ich uderzyć, ale możesz jakby ścigać się z nimi. Ja bardzo lubię, także polecam. Mam do polecenia serial, który nazywa się Dorohedoro i jest w świecie, który jest trochę jak piekło, gdzie główny bohater, głowę głównego bohatera mag zamienił w jaszczura i ten bohater poszukuje tego maga, wsadzając sobie głowy różnych magów do gęby i sprawdzając, czy to ten. Jest to animowany serial. I jest zrobiony w takim połączeniu 3D i 2D, które jest przez większość czasu dosyć sprawne, dosyć fajne. Jest generalnie pojebany, bardzo mi podszedł. Jest dużo rzeczy w tym serialu, które mi bardzo podchodzą. Jeśli jesteś uczulony bardzo mocno na anime, to momentami możecie trochę odrzucić, bo czasami jest taki anime humor w tym, ale generalnie uważam, że jest wartościowy.
Wygląda ciekawie. Ja kojarzę chyba, że w internecie Ta babka z tego była słynna, nie?
Kurde, nie.
Dobrze
wiem.
Myślę?
Nie jestem pewien.
Ona jest taką napakowaną babką.
Tak, są tam dwie babki, jedna jest bardziej napakowana niż druga. W sensie jedna z nich jest napakowana jak potężny kulturysta, a druga z nich jest po prostu jak taka silna babka.
Mi się wydaje, że to teraz wyszło na fali The Last of Us, którym pojawiła postać, która taka... No, widziałem te motywy.
Wiem, że były jakieś hałas.
Ale nie widziałem tego. I co, uważasz, że warto?
Mi się podoba, bo...
Ja mam uczucia z anime, nie?
Wiem. Wiesz co, mi się podoba, bo ja tworzę, właśnie piszę nowy komiks i to mi się strasznie podoba, bo to jest bardzo oryginalne po prostu. Jest tam dużo takich posranych rzeczy, które są zrobione, masz wrażenie, dla beki, ale ten świat jakby działa sam ze sobą. Logika wewnętrzna jest jakaś taka spójna i to mi imponuje. Jestem, bardzo mi się podoba. Także jesteśmy z Moniką chyba na 8 odcinku, jest 12 w sumie. Podoba mi się.
Nice.
Chcesz coś powiedzieć
Tak, ja powiem. Widziałem Gianniego Versace i skończyliśmy. To jest American Crime Story.
Z Ricky Martinem.
Drugi sezon. Tak, jest Ricky Martin. Kurwa, spodziewałem się czegoś innego, dostałem co innego, jestem zadowolony w ogóle.
Nice.
To jest serial opowiadający takie faktyczne przestępstwo w Ameryki, takie zagadki trochę nierozwiązane. Pierwszy sezon opowiada o Jay Simpsonie, drugi jest o Gianni Versace, a właściwie o Andrew Cunanan się nazywał ten koleś, który zabił Versace'ego. I Andrew Cunanan zabił 5 osób. Jego historia jest taka, że był praktycznie... takim bardzo wyjątkowym chłopcem. Był męską dziwką, która uwodziła starszych facetów. W pewnym momencie coś tam się stało i wszedł na killing spree, gdzie zabił 5 osób. To jest ciekawe dosyć, bo jego wolność trwała przez bardzo długi czas, chyba przez jakieś parę miesięcy, trzy miesiące, coś takiego.
Zabił, czy co?
Jak zabił od pierwszej osoby do złapania go, minęło parę miesięcy. I on w tym czasie był, i pokazuje ci to trochę niekompetencję policji, która nie potrafi nawet rozrzucić ulotek. On sobie chodzi, jakby cofa cię też do czasów, bo to się zdarzyło w 97 roku, tuż przed tym, jak Diana zmarła.
Tak.
I bardzo ciekawie pokazuje to. I spodziewałem się czegoś zupełnie innego, spodziewałem się takiego crime story. Dostałem analizę tego kolesia na takim bardzo głębokim poziomie, bo pokazuje ci, jak ona się, jak ta analiza ci cofa się w przeszłość, pokazując ci trochę jego jego przeszłość, co on mówi. On jest bardzo ciekawy do sprofilowania, bo na pierwszy rzut oka wygląda na osobę właśnie mocno, na pewno jest mocno narcystyczny, ale pokazuje ci jakby osobę z jednej strony bardzo charyzmatyczną, z drugiej jest trochę mitomanem, trochę masz coś takiego, że jest, możesz mu ufać, no jest bardzo ciekawy przedstawiony.
Ale ty od samego początku serialu wiesz, że on morduje tych ludzi, czy zaczynasz trochę poznając
go? Nie, to jest prawdziwa historia, więc zaczynasz pierwszy odcinek, on zabija Versace'ego i potem się cofasz i okazuje się, że on zabił jeszcze więcej ludzi. Bo jeżeli znasz tą historię, no to była głośna sprawa w Ameryce, nie? Ja nie znałem, więc trochę zaczęliśmy szukać tego. I ostatecznie serial przechodzi z takiej zagadki kryminalnej do rozprawienia się, robi ci taki pejzaż życia homoseksualistów w latach 90. Czyli no mniej więcej na tym okresie. Czyli pokazuje ci trochę, jak oni żyli, jakie mieli problemy, jak wyglądało to, czy na przykład Versace mógł publicznie powiedzieć, że jest gejem. Ricky Martin gra tutaj kochanka, właściwie partnera życiowego Versace'ego, który jest z nim przez 15 lat, no ale trochę nie można powiedzieć, żeby był, wiesz, nie mogą wyjść oficjalnie za mąż, nie? Mhm. Więc no to są tego typu problemy trochę. Jest Penelope Cruz, który gra Donatelle Versace i gra mega. No mi się bardzo podobał i bardzo się cieszę, że w ogóle zobaczyliśmy to, jak... No jest to świetny obraz. Pokazuje ci właśnie taką mozaikę różnych życiów gejów. Masz Versace'ego, który jest odjechanym, najsławniejszym gejem świata, że tak w tym momencie powiedzmy, który osiąga niesamowity sukces. Masz, jest sugerowane, że jedna z tych ofiar to był architekt taki bardzo, bardzo znany, który też osiągnął dość duży sukces, ale musiał wieść podwójne życie, był chrześcijaninem też. Jeden koleś musiał odejść z wojska przez to, i bo to było jeszcze przed czasem, kiedy Obama wprowadził, była ta polisa Don't Ask, Don't Tell, nie? Wprowadzona przez Busha, która mówiła, że możesz wejść do armii, ale nie możesz obnosić się z byciem gejem.
Aha, możesz być gejem, ale nie mów, że jesteś gejem?
No, nie możesz, nie, jakby możesz być gejem, ale nie chcemy o tym wiedzieć i nie chcemy tego widzieć.
Tak, my nie będziemy pytać, ale ty nie możesz powiedzieć.
Idea jest taka, że jeżeli masz gejów na służbie, to ci ma wpłynąć na morale negatywnie. Aha. Bo ludzie nie chcą pracować, no i się boją o siebie przez swoją, nie wiem, homofobię, czy...
Moja potężna, umięśniona, uzbrojona dupa.
Bardzo trudno się to ogląda, ale jednocześnie rozumiesz dwie strony w tym momencie. Nie? No i Obama był osobą chyba, która ściągnęła ten przepis. No bardzo fajny motyw, żeby pokazać ci trochę. Aha, no i oprócz ludzi, którzy mają tam jakiś sukces, masz tego kolesia ostatecznie, który też jest gejem i jest kurwa seryjnym mordercą. Mm-hmm. Więc trochę gej też człowiek.
Pokazują ci, jak być gejem, jak nie być gejem.
No właśnie takie gay the right way mi się skojarzyło, czyli jak ci pokazać, że gej to nie jest dobry koleś. Zwykle jak pokazują ci w filmach, to ci mówią, że a ten gej to był wyjątkowym człowiekiem, a ten gej to był niesamowity, a ten to był niesamowicie czuły. Tylko pokazują ci, no są geje, są dobrzy geje, są źli geje, są geje mordercy, ale są też geje projektanci i trochę są. I chuj im zrobisz, nie?
Tak.
więc bardzo fajnie, że to ogląda z perspektywy tego, z perspektywy czasu też, nie? Bo dużo się zmieniło. No właśnie, Bertin de Baro mówię, to by brzmi jak geje byli ludźmi.
Preposterous.
Ola, jak to powiedziałem, to Ola wczoraj brechtała.
Unacceptable!
Nie, super. Naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo fajny projekt, który przerodził się w trochę w coś, jakby przerodził się w coś więcej. A poza tym jest bardzo ładny, super opowiedziany, trzyma rytm i historia jest interesująca. Sam koleś, ten Andrew Cunanan, jest naprawdę no, ciekawą postacią, nie? Z takim ciekawym backgroundem. I na pewno pokazuje ci, w jaki sposób osoba taka socjopatyczna, narcystyczna potrafi jakby przenikać przez warstwy, hakować system trochę, nie? Mm-hmm.
Very well then. Very well. To ja ci teraz popowiem o filmie, który możesz zobaczyć również na Netflixie. I znowu jest animowany, ale to nie jest anime tym razem. Jest nowy Asterix. Asterix, sekret magicznego napoju.
Co ty gadasz?
I to jest film... to jest... najładniejszy, to jest najładniejszy film animowany, jaki widziałem od czasu Klausa. Jest po prostu miażdżący. Jest... Beard in the Barrel pisze, że ten film ma zrok. Ja go wcześniej nie widziałem, ale autentycznie to jest po prostu przepiękny. Nie mogłem odkleić oczu od niego. Mam wrażenie, że każdy kadr w tym filmie jest jak zajebista ilustracja. Niestety nie mogę polecić dubbingu. Nie wiem, czy jeżeli nie będziecie chcieli go oglądać, nie poleciłbym zobaczenia go we francuskim języku. Bo polski dubbing jest nagrany jakoś tak strasznie głośno. Masz wrażenie, że wszystkie postacie krzyczą przez cały czas i pod koniec filmu jesteś trochę zmęczony.
To ciekawe. No, ale to chyba taki motyw, wiesz, bajek dla dzieci troszkę.
Trochę tak,
i
ale
dubbingu.
Odpaliliśmy sobie oryginalny,
ja uważam,
ten,
że
taką krzyczaną scenę po francusku i była trochę sympatyczniejsza.
Uważam, że w ogóle Wiktor Zborowski jako Obelix tutaj, kurwa, daje czadu strasznie.
O, jest
naprawdę
zajebisty,
niezły.
Jest zajebisty. Ale akurat Obelix, a nie, też ma krzyczące sceny. Nie, bardzo pasuje do niego. Obelix jest świetnie podłożony, Asterix jest świetnie podłożony, ale generalnie dosyć dużo się krzyczy.
No, to jest jakaś modła chyba aktorska polska.
Chyba może. Ale uważam, że ten film jest ładniejszy niż ostatni Pixar. Uważam, że jest lepiej zrobiony niż Onward. Naprawdę nie mogłem się napatrzeć na niego. Znaczy, no,
musimy
jeśli
zobaczyć.
Chodzi o grafikę.
Kurczę, ale nie będzie. A ty widziałeś polski?
Wersję polską Asterixa?
No?
Tak.
Tak? Czy. O, i byłeś w kinie?
Nie, Asterix jest na Netflixie. Czy Onward jest spoko? Jest spoko. Mateusz go polecał parę razy.
Onward jest ekstra.
Jest bardzo okej. Okay. Ma jedną postać, która moim zdaniem jest przeanimowana.
Co? Przeanimowana?
Tak, ta mama jest zanimowana do takiego stopnia, że nie mogłem na nią patrzeć trochę. Miałem wrażenie, że kiedy mówi, to... Jak to wytłumaczyć? Tak jakby ktoś włożył zbyt dużo życia w jej twarz i kiedy mówi, to aż ocieka emocjami.
To ciekawe.
Nie wiem, była dziwna. Miałem takie animacyjne, jak to powiedzieć, animacyjne uczucie, to co, jak patrzysz na robota. Animacyjne Uncanny Valley trochę.
O, ciekawe.
Niezwiązane z a kurwa mać. Sam nie wiem. Była trochę za bardzo. Wszystkie pozostałe postacie były spoko, ale ta mama wyglądała jakby była za bardzo. Widziałeś In the Loop. Czekaj, czy to jest to, o czym ja myślę? Nie, to nie jest to, co ja myślę.
In the Loop to jest... To nie jest looper. In the Loop to jest... jeżeli widziałeś VIP kiedyś, to będziesz wiedział trochę, o co chodzi. No. VIP to jest ten serial o lasce, która jest wiceprezydentką.
Mhm, słyszałem o nim, ale
ona
go nie
się
widziałem.
Nazywa... Jezus, jak się nazywa ta babczka?
Victoria Pip?
Nie. No, nie, Julia Louis-Dreyfus się nazywa. I wprowadza ci taki, i mniej więcej ten In the Loop to wygląda na to, że to jest taki protoplasta tego. To jest satyra polityczna stworzona trochę jak taki, to nie jest mokument, ale trochę tak ta kamera jest taka, chodzi za bohaterami, trochę się trzęsie, taki The Office trochę. Mhm. I to jest satyra pomiędzy Ameryką i Brytanią, która próbują powstrzymać albo wymóc wojnę w Iraku.
O, i gra Peter Capaldi.
Jest to komedia pomyłek. No Peter Capaldi gra genialną rolę kolesia, który chodzi i klnie na wszystkich po angielsku i choćby dla niego warto by było zobaczyć to.
Czy to jest ten film, kiedy Peter Capaldi został nowym doktorem, to wszyscy wklejali ujęcia z jakiegoś filmu, gdzie on chodzi i klnie na wszystkich? Czy to jest z tego filmu?
Tak, to jest na stówę, to jest z tego. To jest, on chodzi i wymyśla takie niesamowite przekleństwa na wszystkich, że że to po prostu brechtasz w połowie wiązanki, a on nawet jeszcze się nie rozkręca, nie? Bardzo fajne, bardzo fajnie się to oglądało. Jedyno zastrzeżenie, jakie mam, to do tego, że w trakcie filmu nie wiedzieliśmy o jaką wojnę chodzi, kto jest za, kto jest przeciw, kto ma jakie cele i skończyliśmy z takim mindfuckiem, że ja musiałem przeczytać streszczenie, nie? Żeby wiedzieć. Nie, na serio, ja musiałem przeczytać streszczenie, żeby wiedzieć, kto był, po co, dlaczego i jakie miał cele, bo czułem się zagubiony. I nie dziwię się, bo trochę w filmie jest główną postacią, jest taki zagubiony minister, który nie wie, co się dzieje i mówi głupoty do mediów. No i wszyscy muszą za niego się spowiadać, nie? Mhm. Jakby. I generuje rozgardiasz. Praktycznie można powiedzieć, że jego słowa wywołują wojnę. Przypadkiem.
Czyli do wojny dochodzi koniec końców? Aha, no tak, przecież byli w Iraku. Sorry,
tak, czy słyszycie mnie dobrze? Czy słyszałem, że jestem Roboteuszem?
Tak, włączył się Roboteusz. To musi być limit. Czekaj. Musi być limit podcastu.
Już jest.
Tak, brzmisz lepiej.
Dobra. Ja generalnie polecam, dobrze, że bawiliśmy, ale mówię, motyw, że nie wiedziałem trochę o jaką wojnę chodzi, ani kto jest jakim celem, no to trochę mnie wrzuca w rolę tego głównego bohatera, który też nie wie, co się dzieje, nie wie dlaczego i po prostu tam jest.
No dobra, spoko. Spoko. Dostaniecie linki do tych filmów w linkach. I co, będziemy kończyć, to by było na tyle na dzisiaj.
Ty miałeś coś jeszcze tutaj do powiedzenia?
Tak, tylko czy powinienem o tym mówić? Jest książka, nowa książka Petera Kleinsa, z którym mam trochę problem, bo to jest autor, który moim zdaniem nie pisze dobrze, ale którego książki lubię, bo są pomysłowe i ciekawe. I ma taką serię, która nazywa się The Threshold, która jest taką serią o kosmicznym horrorze w stylu lovecraftowskim. I najnowsza książka nazywa się Terminus. I autentycznie, stary, nie mogłem się doczekać, aż ta książka się skończy. Jest to książka, gdzie wszyscy bohaterowie są na bezludnej wyspie i chodzą po tej wyspie po prostu. I żaden z nich nie jest interesujący i wszystkich tak naprawdę nie lubisz. I zacząłem podejrzewać, że pierwsze książki tego autora, 14 i The Fold, które bardzo mi się podobały, zacząłem podejrzewać, że po prostu miałem udar mózgu i że te książki też są chujowe. Więc wróciłem do 14 i słucham jej drugi raz i jest zajebista. Także to, co mogę powiedzieć, to Peter Klein spisał dobre książki kiedyś, teraz jest nudny. I jeśli chcecie coś przesłuchać albo przeczytać tego kolesia, to napisał 14 i The Fold, czyli Fauda? Fauda. I obie te książki są bardzo fajnym kosmicznym horrorem i polecam. I kiedy mówię kosmiczny horror, nie mam tutaj na myśli horroru w kosmosie, mam na myśli Lovecrafta. I tyle. No. Tyle wam chciałem powiedzieć.
Pierwszy raz słyszę Fauda jako Fold.
No, Fold. Look at my Fold.
To się dokładnie tłumaczy, nie? Ciekawe, bo ja to jak znam jakieś gięcia.
Tak, zagięcie, no. Ale takie, że nakładasz warstwowo.
Ale fold nawet pasuje.
I składka, nie? Znaczy składasz coś. No.
A ja jeszcze miałem okazję pograć 30 minut w Detroit Become Human.
O, i co? Ja to mam gdzieś.
Wow.
Na PlayStation chyba.
Wow, to jest jak wirtualny film praktycznie.
Ale jest fajnie?
Tak, cała idea jest taka, że jesteś androidem.
Tak.
Jesteś chyba serią androidem.
Czekaj, androidów. Ty jesteś androidem, czy ty jesteś detektywem, który szuka androidów?
Nie, to Blade Runner. Ty jesteś androidem, który próbuje, nie wiem, zostać człowiekiem generalnie chyba. Nie wiem o co chodzi, ale pierwsza scena zaczyna się o tym, jak wzywają ciebie na dachu, gdzie inny android porwał dziewczynkę i chce ją zabić. I ty musisz szybko się dowiedzieć, co się dzieje i przegadać z nimi, uratować tą dziewczynkę.
I on mówi do ciebie, what is my purpose? A ty mówisz mu, you pass butter. I on zabija
dziewczynkę. Nie, chyba chodzi o to, trochę tak. Chodzi o to, że on pracował z jakąś rodziną i ta rodzina kupiła sobie nowy model i czuje się teraz, ten czuje się zastąpiony i czuje się źle.
No wiesz, nie bez powodu, bo kupili nowy model.
Fajny motyw, bardzo, no wygląda bardzo ciekawie i no, czujesz się jakbyś był w takim filmie po prostu, nie?
To jest ten sam twórca, co gra Fahrenheit, nie? Którą znamy z dzieciństwa.
Możliwe.
W sensie, bo jest to David Cage, tylko wydaje mi się, że to jest ten sam koleś.
I Beyond Heavy Rain i Beyond Two Souls.
Tak, ja te wszystkie gry mam na PlayStation chyba, były za darmo w PSN-ie i...
A widziałem, że Heavy Rain wyszło teraz na PC-ta w ogóle.
Chyba też? Ja generalnie grałeś... bardzo chcę w nie zagrać.
A ty grałeś chyba w Beyond Two Souls?
Właśnie nie. Oglądałem, jak PewDiePie gra w Beyond Two Souls. Także jestem do tyłu z tymi grami i chciałbym w sumie w nie pograć trochę.
No powiem ci, że jest to bardzo wyjątkowe, w jaki sposób oni, wiesz, w jaki sposób jest prowadzona narracja i wrzuca cię trochę w taki wir wydarzeń, gdzie ty, wiesz, podejmujesz decyzję na szybko i trochę biegniesz, nie? Przez ten. Bardzo ciekawy model i ciekawe, fajnie, że oni, wiesz, ciągle wydają gry.
Tak.
A przy okazji gra ma bardzo mocną wartość produkcyjną na teraz, nie? Jest, wygląda niesamowicie, bardzo mocno, wiesz, bardzo mocno oddaje ci imersję, więc fajnie zobaczyć choćby pod kątem takiego, wiesz, takiej jednej wielkiej cutscenki.
Tak, i ja też, wiesz, bo Fahrenheit był bardzo oryginalną grą i jestem ciekaw, jak się rozwinęli jeszcze po kilku kolejnych grach, w które nie grałem. Tak jakbym zagrał w GTA 1, a teraz miał zagrać w GTA 5.
No, myślę, że warto zobaczyć. Ale ostatecznie motyw jest ten sam, nie? Jedno, co się zmieniło, no to podejrzewam, że jakość wykona, wiesz, technologia, nie?
Tak.
I grafika. Ale tak poza tym wszystko pozostaje, sama mechanika chyba jest taka sama, nie?
Nie wiem właśnie, jestem ciekaw.
No widzę, że konwersacja i tak dalej to są quick time eventy, które cię trochę zmuszają do tego, żebyś podejmował jakieś decyzje, nie? Mhm. Czas leci i ty po prostu reagujesz na to, co się dzieje. Wiesz, no wchodzisz do, nie wiem, no wchodzisz na ten dach, gdzie tam, czy tam do tego apartamentu, gdzie jest ten android, no i możesz albo na przykład wejść szybko od razu do niego i gadać i zaoszczędzić czas, albo przesiąkać mieszkanie i znaleźć jakieś rzeczy, które ci pomogą zrozumieć, co się stało, nie? Mhm.
Nie, rozumiem,
to jest decyzja, nie? I musisz szybko ją podjąć. W międzyczasie inny, jakiś ktoś tam zostaje postrzelony w tle, nie? I ten. Bardzo fajna mechanika, wygląda bardzo ciekawie. Myślę, że jakby będę mógł więcej powiedzieć, jak przejdę, ale jak na razie jest bardzo. No,
jestem ciekaw,
fajne.
Co powiesz, jeśli będziesz grał dalej. Ja na razie będę grał w Trackmanie dalej.
Trochę mi brakuje takich akcyjniaków.
Możesz sobie zainstalować Trackmania, ale uprzedzam, że będzie wymagała Uplaya, żeby ją odpalić.
Nie, to ja myślę o jakiejś takiej grze, takiej właśnie albo Dark Soulsowej, albo coś takiego, takiej dobrze mi zrobił bardzo ten Jedi Order.
Oh, no.
The Fallen Order.
No, chciałbym więcej do tej gry, ale nie ma. Może będzie, w sensie dwójka robią.
Nie
także,
ma.
Także luz. Dobra. Kończmy na dziś, Mateusz. To było wszystko,
Kończymy.
Co mamy do powiedzenia na dzisiaj. To
Kończymy.
Był 212 podcast. Odcinek podcastu Inside Baseball. I z Warszawy, i z Wrocławia. Mówili do was Konrad Okoński. Czekaj, jeszcze mam... Robot House!
Oraz Mateusz Żarkowski, intergalaktyczna łyżka.
Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.